Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. No dziś trochę o historii, bo to 40 już lat. Z drugiej strony to też kawałek mojego życia, w związku z tym właściwie trochę sentymentalna podróż w przeszłość do początków Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które powstało w lutym 1981 roku z formalnego punktu widzenia, bo wtedy po długim proteście, który kojarzy się z hasłem tak zwanego łódzkiego strajku, został zalegalizowany, choć tak naprawdę powstawał od sierpnia 1980, jakby równolegle trochę z powstawaniem Solidarności. Doktor Arkadiusz Kazański z Instytutu Pamięci Narodowej jest moim dzisiejszym rozmówcą. No, tradycyjnie w ostatnim czasie łączymy się przez Skype'a. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Rozumiem, że jeśli myślimy o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, tym historycznym, no to właściwie myślimy troszeczkę o jakby trzech organizacjach, które powstawały i które miały taki bardzo ważny charakter. To jest oczywiście Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, ale który powstaje dzięki trzem porozumieniom. Mamy dużo trudniej rejestrowaną Solidarność Wiejską, która ma skupiać rolników, a co już się władzom ówczesnego PRL bardzo nie podoba. No i mamy to Niezależne Zrzeszenie Studentów, które też się nie bardzo władzom podoba, bo ono ma własne organizacje, w których ma nadzieję skupiać życie studenckie.
No tak, panie redaktorze, trzeba od razu też zaznaczyć, że ten związek zawodowy, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, to też jednak mimo porozumień, o których pan powiedział, podpisanych i w sierpniu 80 roku i potem jeszcze zaraz na początku września w Jastrzębiu, on też się nie podobał przecież władzom. Zwlekano z legalizacją związku. Mamy przecież tą sytuację z tymi bezprawnymi, samowolnymi zmianami w statucie NSZZ Solidarność przez Sąd Warszawski i sędziego Kościelniaka. Trwała do listopada 80 roku batalia o rejestrację Solidarności. No i jakby konsekwencją tego NZS i Solidarność Wiejska były słabszymi organizacjami jednak od tego potężnego ruchu społecznego, jakim była Solidarność. I to powiedzmy przeciąganie liny przez władzę jakby czekanie z legalizacją, utrudnianie na wszelkie sposoby. No tutaj rzeczywiście miało miejsce, jeśli chodzi o NZS, a Solidarność Wiejska, no to ta rejestracja odbyła się jeszcze później, jak organizacja studencka.
No to dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy o tym, jakby to powiedzieć, kolorycie ówczesnego świata, bo ja rozumiem, że Solidarności trochę zależało jednak tej dużej, tej NSZZ Solidarność, zależało bardzo na tym, aby rozszerzyć to spektrum wolności. Co za tym idzie, po pierwsze właśnie zalegalizować te organizacje, które miały, no co by nie powiedzieć, pewien pokrewny charakter. Po drugie też, no zmieniał się w ogóle świat różnego rodzaju organizacji. Przypomnijmy, że właśnie w większości związków twórczych dochodzi do takiego przełomu politycznego. Kierownictwa w tych związkach twórczych przejmują ludzie o, no, znacznie lepszej opinii niż poprzednio i często właśnie pod ich kierownictwem dochodzi do takiego, no powiedzmy, autonomizacji tych instytucji, no bo to jest chyba, jeśli myślimy o wydarzeniach 1980-81 roku, główna cecha tych organizacji. Trudno jeszcze wtedy mówić o takiej wprost walce z ówczesną komunistyczną Polską, czy też PRL-em. Mamy przede wszystkim coś, co już dla tych władz jest trudne do zaakceptowania, czyli no, samodzielność myślenia i samodzielność działania.
Tak, i tutaj jeśli mówimy już, wróćmy właśnie do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, jest ta na fali właśnie tych strajków sierpniowych ta naturalna chęć młodzieży studenckiej, żeby, tak jak pan powiedział, decydować o swoich sprawach w sposób taki niezależny, samorządny, demokratyczny, na tyle oczywiście, ile pozwala
ogólna rama ustroju,
samorząd i tak dalej, Ale jest to taka właśnie nadzieja na odnowę tego życia studenckiego w sposób taki wolny, nieskrępowany, żeby można było się organizować i tak dalej. I to mamy z tym do czynienia we wrześniu 80 roku, w październiku, kiedy studenci no tak de facto już rozpoczynają ten rok akademicki, jeszcze listopad, organizowanie się i tak dalej, te wszystkie sprawy i natury takiej quasi organizacyjnej, czyli statut, powołanie przedstawicieli, organizowanie się komitetów założycielskich uczelnianych na konkretnych wydziałach danej uczelni, czy to Politechniki Gdańskiej, czy Uniwersytetu, czy Akademii Medycznej, czy jeszcze Wyższej Szkoły Morskiej. No i potem przechodzenie do realizacji, czy do jakiejś takiej no, działalności na terenie uczelni, no, dla studentów, dla uczelni, tak, żeby jakby spełniać te ich postulaty, czy to na takiej natury jakiejś właśnie uczelnianej, czy takiej właśnie gdzieś tam możliwości zarobkowania na terenie uczelni, organizowania różnych uroczystości patriotycznych, historycznych, wydawanie z własnego pisma, no i to się dzieje. Była taka nadzieja, tak, ze strony studentów, że można przykładem Solidarności Robotniczej też to robić na uczelniach wyższych Trójmiasta i też no, w całej Polsce.
No tak, ale to tutaj tak, też to jeszcze cofnijmy się jeszcze o parę miesięcy. I spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wyglądała ta sytuacja wcześniej. No, z jednej strony mamy te związki, które były wcześniej oficjalne, czyli mamy Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, no, który w tym czasie nie ma najlepszej opinii, ale jednak wciąż skupiał sporą część młodzieży. Z niego do tego NZS-u przechodzi sporo osób. Jak popatrzeć na życiorysy znanych działaczy zakładających ten NZS, sporo osób stamtąd się wywodzi. Opinia o tym związku była znacznie lepsza, kiedy nie miał on jeszcze tego przedrostka socjalistyczny. Czyli mówimy tak naprawdę o tym czasie sprzed 68 roku i potem sprzed tej takiej centralistycznej reformy organizacji młodzieżowych w połowie lat 70. Ale mamy też coś, co istniało wcześniej, czyli mamy SKS-y, czyli de facto no, takie wolne związki zawodowe, ale te wśród studentów.
Tak, tak. No, mamy te SKS-y. To jest właściwie geneza Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kiedy w 77 roku po zamordowaniu Staszka Pyjasa, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, na jesieni 77 roku tutaj na uczelniach, głównie na Uniwersytecie Gdańskim, w Trójmieście, powstaje właśnie Studencki Komitet Solidarności Wyższych Uczelni Trójmiasta. No i jest ta nadzieja taka właśnie na takie, wtedy jeszcze nie było de facto wolnych związków zawodowych, że one powstały rok później, ale jest właśnie nadzieja taka na to środowisko przyszłego ruchu Młodej Polski. Ma nadzieję na odnowienie tego ruchu niezależnego, trochę w opozycji wobec tego z oficjalnego związku studentów. Taką właśnie powrót trochę do tych wątków patriotycznych, katolickich w życiu studenckim, w życiu uczelni. No i tam to trzeba powiedzieć, mimo tych chęci takich bardzo, bardzo dużych, nadziei wspaniałych gdzieś tam na jakąś taką próbę, powiedzmy, odnowy, no to jednak po kilku miesiącach ci działacze Ruchu Młodej Polski no, byli zawiedzeni tą taką jednak tym, że studenci nie chcą wchodzić w tą działalność, wtedy jeszcze zagrożoną represjami, bo to była działalność taka no, niezależna od władz, powiedzmy podziemna trochę. No i jest pewne takie rozczarowanie jeszcze przed sierpniem 80 roku. Nie ma idealizowania tej postawy studentów, jednak jest to rozczarowanie, że jednak nie chcą się angażować, że wolą pracować w technoserwisie, na przykład dobrze zarabiać. Nie jest to jakby niczym złym, tak? Pracować, dorabiać sobie do stypendium na przykład, czy tam gdzieś umówić się z kolegami, czy z koleżankami, czy nawet z dziewczyną, jak student. To nie jest oczywiście niczym złym, ale tutaj no, było takie rozczarowanie tych działaczy ruchu RMP, no, że tutaj nie chcą się studenci w działalność tego SKS-u angażować.
Jeśli mówimy o charakterystykę tak zwanych polskich miesięcy, to tym razem trzeba powiedzieć, że to robotnicy musieli zacząć.
Tak, w sierpniu tak,
Z całą pewnością. No więc dobrze, no więc zaczęli robotnicy, potem ci studenci próbują się organizować. Właściwie od, jeszcze od sierpnia te próby i te pierwsze inicjatywy powołania NZS-u się pojawiają. Potem 20 października złożono w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o zarejestrowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Studentów o nazwie Niezależne Zrzeszenie Studentów. No i to utyka. To, czy rzeczywiście z tym się nic nie dzieje, a właściwie dzieje się podobnie trochę jak z Solidarnością, czyli źle się dzieje wokół tej rejestracji. No i tak naprawdę dopiero trzeba było to wywalczyć. Ta walka zaczyna się w nowym roku, czyli w styczniu i potem w lutym 1981 roku. No, historycznie nazwana jest tym strajkiem łódzkim. Koncentruje się na łódzkich uczelniach, gdzie rzeczywiście strajkuje około 10 tysięcy studentów, ale w tych protestach bierze udział znacznie więcej osób. Czyli mówiąc najkrócej, tym razem udało się zaktywizować młodych ludzi do walki o swoją organizację.
Tak, panie redaktorze. Ja gdzieś przygotowując się do naszej rozmowy, czytałem biuletyny czy zapiski działaczy studenckich NZS-u z Politechniki Gdańskiej właśnie z lat 80-81 i tam jest taka właśnie celna uwaga też a propos tego, co wcześniej powiedziałem o tej takiej może niskiej aktywności studentów jeszcze przed 80 rokiem. To jakby sytuacja się powtarza też w tym roku 80 i 81, że taka żmudna działalność gdzieś taka właśnie w parlamencie studentów codzienna, gdzieś ten udział w zebraniach, spotkaniach, rozmowa gdzieś tam na argumenty, to ona się cieszy mniejszym takim zainteresowaniem po iluś tam spotkaniach te osoby się wykruszają. A rzeczywiście jest jak jest ta mobilizacja, czy w październiku 80 roku, kiedy jest ten godzinny strajk związany z rejestracją Solidarności, czy potem, tak jak pan powiedział, ten strajk łódzki, styczeń 81, żeby w końcu zalegalizować, zarejestrować NZS, wtedy rzeczywiście mimo tego, że ten NZS nie jest jednak organizacją powszechną na tutaj na trójmiejskich uczelniach, jednak ta młodzież, studenci pod auspicjami NZS-u, pod jego sztandarami rzeczywiście mobilizują się, aktywizują i to doprowadza w końcu do tego, że władze, które no, były niechętne jednak zarejestrowaniu tej niezależnej organizacji studenckiej, no chcąc nie chcąc przystają na jej legalizację i już od tego momentu, od lutego 81 roku NZS może działać w pełni legalnie.
Tam oczywiście jest takie przesilenie, to minister ówczesny i rektor wcześniejszy Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Janusz Górski jest w tym czasie szefem Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. No i dochodzi do podpisania tego porozumienia, a właściwie może inaczej, pierw jest zgoda na rejestrację, a potem następnego dnia podpisanie porozumienia. No przypomnijmy, że tam chodziło o rejestrację NZS-u, ale na przykład zniesienie także przymusu nauczania języka rosyjskiego na uczelniach i przedmiotów, no, które nazywano wtedy indoktrynizującymi, czyli mówiąc najkrócej, no, odejście od nauczania marksizmu i leninizmu jako takiej podstawy programowej studiów społecznych, zniesienie cenzury w wydawnictwach akademickich, prawo do swobodnego wyjazdu za granicę, skrócenie służby wojskowej dla studentów, wprowadzenie niezależności uczelni w sprawach naukowych i dydaktycznych, wydłużenie czasu studiów do 5 lat, co jest też, jak się widać, postulatem studentów i poszanowanie autonomii uczelni przez milicję i ISB, czyli mówiąc najkrócej to, że to rektor będzie decydował, co dzieje się w granicach uczelni i czy owe służby mogą na ten teren wejść. Także tych postulatów było rzeczywiście sporo. No i oczywiście także te postulaty, które możemy rozumieć jako polityczne, czyli też no, oczekiwanie, że dojdzie do uwolnienia więźniów politycznych. Przypomnijmy, że to jest taki wtedy ogólny postulat, który znajduje jeszcze wciąż, jakby to powiedzieć, pożywkę w postaci braci, no przede wszystkim aresztowania braci Kowalczyków i ich ciągłego uwięzienia, no i oczywiście także działaczy KPN-u, którzy długo czekali na to uwolnienie, mimo tego, że Solidarność już istniała. No i wreszcie kwestia ukarania winnych stłumienia protestów robotniczych w 70 i 76 roku, co było takim postulatem właściwie trochę wychodzącym od studentów w stronę tych robotników, którzy utorowali im drogę w sierpniu 80 roku.
Tak, tak. Tutaj to, co pan redaktor wymienił, to są też takie postulaty. Ja bym je w ogóle nazwał politycznymi w całości. One dotyczyły właśnie takich kwestii bardzo istotnych z pozycji takiej ogólnej. No a potem jest szereg tych postulatów takich stricte studenckich, których doświadczali studenci jakby na co dzień w ramach swojej obecności na uczelni. I to jest jakby taki drugi zestaw tych postulatów. I tak było, panie redaktorze.
Gdy patrzymy na powstanie tego NZS-u, no to też oczywiście warto trochę tych nazwisk, które się wtedy przewijają, wymienić. One się tam na początku pojawia, oczywiście nazwisko Pawła Chile, pojawia się nazwisko Donalda Tuska, pojawia się nazwisko Macieja Płażyńskiego, jeśli mówimy o Pomorzu. A jeśli chodzi o te krajowe organy, to pojawiają się na przykład takie nazwiska jak Piotr Bikont, zupełnie innej dziedziny, osoba znana, Jacek Czaputowicz, Maciej Kuroń, czy na przykład tutaj z Gdańska Marek Sadowski, prawda? Sporo tych nazwisk, które potem, no mówiąc najkrócej, robią mniejszą lub większą karierę w polskiej polityce.
Tak. I też możemy powiedzieć też jeszcze o Leszku Biernackim, tutaj znanym z Trójmiasta. Tomaszu Bedyńskim na przykład, Marku Czachorze. To z Uniwersytetu Gdańskiego, Andrzej Zaremski, również kiedyś rzecznik prasowy rządu, Jacek Kozłowski, były wojewoda mazowiecki. Trochę mniej znane, powiedzmy, są nazwiska tutaj studentów z Politechniki Gdańskiej, ale oni też na pewno gdzieś tutaj funkcjonują. Może to jakby ta taka charakterystyka, że jednak studenci tutaj z tych wydziałów humanistycznych, powiedzmy, robią taką może karierę, to może zbyt takie...
Ale ciągnie ich do polityki.
Tak, wchodzą do polityki. O, jeszcze przecież Tomasz Posadzki, były prezydent Gdańska też, przecież był zaangażowany w działalność NZS-u. A tutaj no, są inżynierowie na Politechnice Gdańskiej bardziej jakby zainteresowani tą działalnością taką, powiedzmy, praktyczną, tak?
Ale choć też oczywiście, gdy patrzymy na te pierwsze miesiące funkcjonowania NZS-u, no to ta działalność praktyczna miała małe pole do działania specjalnie. No ja tutaj tu wtrąd zrobię tak zwany osobisty. Ja wykorzystałem te efekty tego porozumienia zawartego podczas strajku łódzkiego, będąc studentem Uniwersytetu Warszawskiego od października 1981 roku, no już korzystałem z tego odejścia od komunistycznej ideologii na pierwszym roku moich studiów, ale ten pierwszy rok moich studiów, jak i tysięcy studentów w Polsce, no był zupełnie wyjątkowy, dlatego że ten rok studiów zaczynał się od kolejnego wielkiego strajku, który objął większość uczelni w Polsce, tak zwanego strajku radomskiego, który stał się no też chyba pokoleniowym wydarzeniem na rzeczywiście ogromną skalę. Nim doszło do 13 grudnia, duża część polskich studentów, no mówiąc najkrócej, przeżyła coś, co było no taką dla nich jesienią wolności.
Tak, to był taki czas właśnie tej wolności na uczelniach. Można było lepiej lub gorzej, sprawniej lub mniej sprawnie realizować się w takiej działalności właśnie niezależnej i też na forum kulturalnym i gdzieś tam pracowniczym i różnym innym, które obejmowały aktywności studenckie. No i rzeczywiście przychodzi ta jesień 81 roku. Jest kryzys po tym niedemokratycznym wyborze rektora Hebdy na radomskiej uczelni, jest kolejny strajk. październik, listopad, grudzień 81 roku. Te strajki przeciągają się właściwie do 13 grudnia. Tutaj na Uniwersytecie Gdańskim również mieliśmy taki strajk właśnie solidarnościowy, protestacyjny. I wchodzimy jakby tak, no powiedzmy, może nie miękko, bo to było jakby twarde wejście, ale płynnie, powiedzmy, w stan wojenny, bo 12 grudnia 81 roku kończy się ten strajk na Uniwersytecie Gdańskim, a następnego dnia, 13 grudnia, jest wprowadzony stan wojenny i znowu ci studenci, już trochę mniej liczni, wracają na uczelnię, przynajmniej na humanę albo do Wyższej Szkoły Morskiej i tam protestują przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
Do tego wątku za chwilę jeszcze wrócimy. Przypominam, że Arkadiusz Kazański jest moim rozmówcą z Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiamy o niezależnym zrzeszeniu studentów. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o niezależnym zrzeszeniu studentów, które powstało 40 lat temu. Doktor Arkadiusz Kazański z Instytutu Pamięci Narodowej jest moim rozmówcą. Łączymy się przez Skype'a. Panie doktorze, rozmawialiśmy o tym strajku jesienią 81 roku, czyli tym strajku radomskim po wyborze na rektora tamtejszej szkoły inżynierskiej profesora Hebdy, które to wydarzenie no, było takim katalizatorem, który wywołał strajk na właściwie wszystkich uczelniach w kraju. Ogromną mobilizację tysięcy młodych ludzi, którzy uczestniczyli w tym strajku. Niezależne Zrzeszenie Studentów było takim wiodącym politycznie elementem tego strajku i tej ogromnej mobilizacji. To właściwie nie daje większego efektu, dlatego że tak jak Solidarność ma coraz większy problem z wywalczeniem u władz realizacji swoich postulatów jesienią 81 roku, także te działania młodych ludzi napotykają na coraz silniejszy opór ze strony władz. Ich kulminacją jakby i pewnym takim odpryskiem tej całej sprawy związanej ze strajkiem radomskim jest to, co dzieje się w szkole pożarniczej w Warszawie i co jest takim jakby protostanem wojennym, znaczy takim wydarzeniem, które zwiastuje, że to przemoc będzie decydowała o życiu społecznym już za kilka dni.
Tak, te obrazki z pacyfikacji tej szkoły pożarniczej w Warszawie no, są taką właśnie manifestacją albo demonstracją siły i jakby takim przedsmakiem albo daniem też no, z pewnością takie było zamierzenie władz, żeby danie już do zrozumienia tej stronie społecznej, niezależnej, że tutaj no, idziemy na ostro, tak? Nie będziemy się z wami patyczkować. Koniec protestów, koniec tej powiedzmy anarchii tak zwanej, koniec demoralizowania życia społecznego. To, ten czas się już dla was skończył i my musimy zrobić, że tak powiem, z wami porządek. No i te obrazki właśnie z pacyfikacji szkoły pożarniczej, one rzeczywiście tak oburzyły bardzo mocno społeczeństwo, ale też wydaje się, że trochę przestraszyły, tak? Że tutaj rzeczywiście te obrazy jednak mocno oddziałały potem na społeczeństwo i być może też miały jakiś taki wpływ na to, że jednak ten opór po wprowadzeniu stanu wojennego był no, raczej mniejszy niż zakładano wcześniej, czy się spodziewano wobec tej potęgi, powiedzmy, 10-milionowego związku, też tej działalności NZS-u, o której wcześniej rozmawialiśmy, że ten opór, mimo że trzeba docenić tych wszystkich, którzy po 13 grudnia protestowali, jak najbardziej to podkreślić, bo ryzykowali przecież więzieniem i wielu z nich trafiło do więzienia, ale jednak ten protest po 13 grudnia był mniejszy niż liczono jeszcze przed tą niedzielą.
No właśnie, ale ja powiedziałbym, zaryzykowałbym takie odmienne zdanie, że to raczej było tak, że brak reakcji na pacyfikację szkoły pożarniczej, takie spektakularne działanie władz bardzo ośmieliło generała Jaruzelskiego i jego towarzyszy do tego, żeby móc właśnie zrealizować ten scenariusz, niedługo później scenariusz nocy 13 grudnia 1981 roku. To była taka trochę próba generalna. No i wydaje się, że właśnie brak reakcji ze strony zarówno, no jakby to powiedzieć, słabszej organizacji, czyli NZS-u, ale przede wszystkim ze strony Solidarności, bardzo ośmielił tych, którzy już przygotowywali stan wojenny.
To też, to zgoda, tylko wydaje mi się, że jedno nie wyklucza drugiego, panie redaktorze, bo trzeba też patrzeć na kondycję jednak Związku Solidarność. Ta jesień 81, to co pan powiedział, to już był taki okres właściwie kryzysu wewnętrznego w Solidarności. On zapoczątkowany, wiele osób twierdzi, że od marca 81 roku po tej rezygnacji ze strajku generalnego, po pobiciu działaczy w Bydgoszczy. I tutaj dochodzą też no, spory w łonie samej Solidarności, ale to już tam nie będziemy o tym mówić. I jest rzeczywiście no widać, jak na dłoni tą słabość, trochę już mniejsze zainteresowanie społeczne związku. To, co sam pan redaktor powiedział, że związek już jakby nie miał, albo się już wystrzelał, że tak powiem kolokwialnie, z tych prób protestowania.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli popatrzymy z kolei od strony tej studenckiej, no to represje, które spotkały 13 grudnia to środowisko, też były ogromne. No przypomnijmy, że no, chociażby przewodniczący ówczesny NZS-u Jarosław Guzy został internowany, a moja koleżanka ze studiów Agnieszka Romaszewska także, nie tylko ze względu na nazwisko, ale także na swoją działalność w NZS-ie. Rzeczywiście ogromna część tych działaczy młodzieżowych, studenckich, którzy się wyłonili, albo zostali internowani, albo mówiąc najkrócej, za to, co zaczęli robić często w pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu wojennego, byli przez następne tygodnie ścigani. To rzeczywiście pokazywało, że ten NZS stał się taką organizacją, która wyraźnie jednak politycznie opowiedziała się po stronie delegalizowanej Solidarności.
Tak, i to charakterystyczne jest, że studenci czy Uniwersytetu Gdańskiego, Humany, czy na przykład Wyższej Szkoły Morskiej, czy Politechniki, po pierwszych dniach, gdzie oni tam próbowali zawiązać strajk na swoich uczelniach, potem przedostali się do strajkującej Stoczni Gdańskiej, no i tam kierowali takim, no powiedzmy, ruchem oporu na jednej z tych, na jedynce, zdaje się, tak, na jedynce, na bramie numer jeden Stoczni Gdańskiej. No i potem w efekcie no, wielu z nich wyłapanych czy w samej Stoczni Gdańskiej po pacyfikacji zostało skazane na kary tam wprawdzie krótkotrwałego, jednak tam kary więzienia, bo to było kolegium przy prezydencie miasta w Starogardzie Gdańskim. No ale tutaj mamy tych studentów czy po strajku w Wyższej Szkole Morskiej, czy Marek Czachur, Jarek Skowronek, czy Sławek Sadowski, którzy tam drukowali te komunikaty Komitetu Strajkowego, uczestniczyli właśnie w tym procesie Ewy Kubasiewicz i też no, dostali te dosyć wysokie wyroki więzienia. No tutaj po prostu NZS, tak samo jak Solidarność, był traktowany jako takie zagrożenie. Już działacze, to co pan redaktor powiedział, już działacze NZS-u przed wprowadzeniem stanu wojennego, kiedy mamy do czynienia z planami jego wprowadzenia i równolegle z planami internowania działaczy czy Solidarności, czy Ruchu Młodej Polski, czy Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Również sporo działaczy, tutaj wrócę do naszego tutaj regionu, do Trójmiasta, województwa gdańskiego, sporo działaczy NZS-u jest na liście osób przeznaczonych do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. No, albo na przykład Marek Sadowski, czy działacze z Politechniki Gdańskiej, no i trwa po prostu konsekwentna rozprawa władz. Jeśli one zdecydowały się na wprowadzenie stanu wojennego, no to już konsekwentnie go realizują, surowo karają i działaczy stoczniowych i innych w zakładach, którzy tam organizują strajki protestacyjne, ale również tak samo, chociaż trochę mniej dotkliwie, jednak też karają studentów, działaczy organizacji właśnie młodzieżowych, studenckich.
No dobrze, ale to tutaj powiedzmy jednak coś optymistycznego. Znaczy, mnie się cały czas wydaje, że te miesiące wolności, te dwa wielkie strajki studenckie, czyli ten strajk z stycznia, lutego i potem z listopada, grudnia 81 roku. No w ogóle działanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ale też inicjowanie działań, które obejmują ogół studentów, tak jak właśnie te protesty. Cała masa różnego rodzaju społecznych wystąpień, w których młodzi ludzie z uczelni, czy to właśnie tak jak tutaj Wybrzeża, ale też i całej Polski uczestniczą. Dla bardzo wielu młodych ludzi to jest jedno z najważniejszych doświadczeń ich życia. Mogę to też o sobie powiedzieć, że to w bardzo dużym stopniu mnie ukształtowało i ogromną część moich kolegów.
No może ja chciałbym przeprosić, może niechcąco tak to rzeczywiście pesymistycznie trochę wybrzmiało, ale tak jak pan powiedział, tak jak wielu działaczy czy ludzi, moich rodziców, pokolenia moich rodziców pamięta doświadczenie sierpnia i samej Solidarności i uważa je za jedno z najpiękniejszych doświadczeń w swoim życiu, może nawet najpiękniejsze, tak? To co pan powiedział, to doświadczenie działaczy czy studentów, wreszcie, że mogą w swojej takiej działalności studenckiej organizować się w sposób nieskrępowany, niezależny, demokratyczny, nawet wspierać i tak dalej. Przecież studenci tutaj z NZS-u brali udział w organizowaniu obchodów 11 listopada pod pomnikiem Króla Sobieskiego, 3 maja przemawiali pod tym pomnikiem obok Lecha Wałęsy, przewodniczącego Solidarności wtedy, innych działaczy związkowych, to rzeczywiście jest to doświadczenie takie piękne, wzbogacające, budujące i to też dlatego potem mamy to, co mówiliśmy wcześniej, doświadczenie tego, że wielu potem czynnych, nawet do dzisiaj tych czynnych polityków, działaczy samorządowych, różnych przedstawicieli organizacji, osób czynnych gdzieś tam w życiu zawodowym, społecznym, politycznym naszego kraju, właśnie ma to doświadczenie formujące z tej działalności w NZS-ie w latach 80-81.
Oczywiście warto też przypomnieć, że jeśli można powiedzieć, że duża część tego pokolenia protestów studenckich lat 80-81 potem po wprowadzeniu stanu wojennego rozpływa się w tym ogólnym ruchu protestu, ale też i potem w tym okresie takiej ciszy, która obejmuje Polskę w połowie lat 80. Ta aktywność społeczna jest wtedy znacznie mniejsza, ale też na uczelniach, trzeba pamiętać, odradza się w którymś momencie samorząd i na wielu uczelniach tam odnajdują się jeszcze ci działacze NZS-u, albo też pojawia się nowe pokolenie, które reanimuje ten NZS i ten szyld NZS. Z kolei w latach 88-89, o czym nie można zapominać. Są oczywiście osoby, tutaj jak wspomniany przez pana doktora Leszek Biernacki, który zresztą gościł dwukrotnie w mojej audycji. Rozmawialiśmy zarówno o jego doświadczeniach i jakichś tam wspomnieniach, ale także o jego książkach, które pisze właśnie o tym ruchu młodzieży w tych latach. Odradza się ten NZS, trochę przenoszony przez te same osoby, a trochę też już właśnie kierowany przez zupełnie nowe pokolenie, które w tych protestach roku 88, a potem z kolei w działalności społecznej roku 89 się odnajdują.
Tak, no to ta w ogóle specyfika działalności w organizacjach studenckich jest nierozerwalnie połączona z tą tymczasowością bycia studentem. I kiedy to pierwsze pokolenie, powiedzmy, pierwszego NZS-u odchodzi z uczelni w większości, w połowie lat 80. studiują nowi, młodzi. Ja bym tak powiedział, że to odrodzenie, może za duże słowo odrodzenie, ale jakby takie zapoczątkowanie tej niezależnej działalności studenckiej po wprowadzeniu stanu wojennego, ja bym oprócz oczywiście takiej działalności tutaj zaraz po 13 grudnia, takiej w charakterze oporu, to jednak po tragicznej śmierci, po zamordowaniu Marcina Antonowicza, studenta z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kiedy tam Do Olsztyna pojechała liczna bardzo delegacja studentów i też władz uczelni Uniwersytetu Gdańskiego. I potem część z tych postaci, które tam ubrały udział w tym pogrzebie, w takiej no, trochę manifestacji solidarnościowej, potem uczestniczyły w tej działalności NZS-u takiej podziemnej na Uniwersytecie Gdańskim i potem były bardzo czynne w tych strajkach 88 roku w maju i sierpniu, czy to na uczelniach, czy też w Stoczni Gdańskiej. Myślę na przykład o Mariuszu Popielarzu, znanym potem redaktorze Gazety Gdańskiej. I tak rzeczywiście było. To już nie była liczna organizacja. Ten pierwszy NZS nie był też liczną organizacją, ale rzeczywiście w połowie lat 80. wchodzą do gry nowi ludzie. Grzegorz Bierecki, też Andrzej Sosnowski, jest jeszcze Leszek Biernacki i oni tam, jest Paweł Adamowicz, świętej pamięci, który zostaje potem przewodniczącym Komitetu Strajkowego.
Świętej pamięci Przemysław Gosiewski, który także był jednym z osób, które uczestniczyły w tym strajku 88 roku.
I Przemysław Gosiewski, świętej pamięci. Także rzeczywiście jest to młode pokolenie osób, które gdzieś tam albo są z Gdańska, albo przyjeżdżają do Gdańska na studia. I tutaj ta aura też tego miasta, stocznia, historia i grudzień 70 i sierpień 80, to są ludzie, którzy pamiętają. Jako ja mam taką swoją koncepcję, to są ludzie, którzy pamiętają sierpień 80 rok, ale byli zbyt młodzi jeszcze, żeby w nim czynnie uczestniczyć, ale to doświadczenie jest dla nich na tyle formujące, że jakby też trochę chcą przeżyć własny sierpień w swoim życiu i jakby go trochę wywołują. Oczywiście o trochę mniejszej skali niż 8 lat wcześniej, ale jednak wywołują go w maju 88 roku, czy to na Uniwersytecie Gdańskim, czy na Politechnice.
No to prawda, znaczy mamy do czynienia właściwie z czymś, co można nazwać z jednej strony geniusem Lotzi, a z drugiej strony no taką rodzajem pokoleniowej sztafety, takiego przekonania, że jeśli jesteśmy gdańszczanami, to powinniśmy się w określony sposób zachować. No ale to rzeczywiście ciekawy wątek. On zresztą w tym działalności NZS-u będzie odgrywał ważną rolę, bo te nazwiska często właśnie w różnych odsłonach się pojawiają. Ludzi, którzy ten NZS stworzyli, a potem zajmowali się różnymi innymi dziedzinami no, tego polskiego niezależnego życia, a potem już także życia politycznego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja myślę, że warto było przypomnieć to Niezależne Zrzeszenie Studentów, no i tę 40. rocznicę. Ja muszę powiedzieć szczerze, strasznie mi jest trudno uwierzyć, że to już 40 lat, no ale to jakby to powiedzieć urok starzenia się jakby razem z historią tego kraju. Bardzo jeszcze raz bardzo dziękuję. Doktor Arkadiusz Kazański był dzisiaj moim rozmówcą, a państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji.